Czy myślałeś kiedyś, co dzieje się wewnątrz rodziny, w której pojawia się autyzm? Czy tak naprawdę choruje, czy tak naprawdę diagnozę dostaje tylko jeden członek rodziny, na przykład właśnie to najmłodsze dziecko, czy być może tak naprawdę diagnozę autyzm dostaje cała rodzina? O tym porozmawiamy. A naszym gościem będzie Ewelina Kanadys, prezes Fundacji Wiatraki. Czy myślałaś kiedyś, co dzieje się wewnątrz rodziny, w której pojawia się autyzm? Takie pytanie stawia pani wszystkim tym, którzy żyją w neurotypowych, jak się to mówi, rozgranicza właśnie rodzinach. Jak pani myśli, rzeczywiście ktoś się zastanawiał nad tym, jak trudno jest żyć z postawioną diagnozą autyzmu w rodzinie?
Myślę, że rodziny, które nie dotyczy ten problem, raczej się nie zastanawiają nad tym, jak to wygląda od środka.
A jak to wygląda od środka?
Właśnie to wpływa na funkcjonowanie całej rodziny i to nie tylko dziecko choruje, tylko choruje tak naprawdę cała rodzina. Począwszy od momentu, kiedy dostaje się diagnozę i trudno jest się z nią uporać, będąc rodzicem takiego dziecka. Trudno jest osadzić się w tej całej sytuacji. Pojawia się wiele trudnych emocji wśród rodziców. Wiadomo, że każdy rodzic marzy o tym, żeby urodzić idealne dziecko, zdrowe i jakby już będąc w ciąży wyobraża sobie, jaki to będzie człowiek, jak go wychowa, jaki będzie miał zawód i wydaje nam się, że staniemy tutaj na wysokości zadania i to będzie naprawdę świetny, prawdziwy facet czy kobieta, która sobie też poradzi jako żona i matka, a tutaj nagle okazuje się, że nasze dziecko ma spektrum autyzmu i jedną wielką niewiadomą jest to, czy ono w ogóle poradzi sobie w tym dorosłym życiu, czy będzie samodzielne. I no i tutaj niestety musimy przewartościować całe swoje życie i skupić się na tym, żeby temu dziecku pomóc. Z tymi trudnymi emocjami zmaga się matka, zmaga się ojciec i każdy z nich przeżywa to na swój indywidualny sposób. No i teraz trzeba właśnie zadbać o to, żeby komunikacja między rodzicami była jak najlepsza, żeby rozmawiali dużo o tym, co czują, jakie mają oczekiwania, jakie mają potrzeby. To na pewno ułatwi im takie funkcjonowanie codzienne. W tej rodzinie są jeszcze inne dzieci, które też jakby często się z nimi nie rozmawia na temat tego, co się dzieje. One zaczynają widzieć różnice jakby w funkcjonowaniu rodzeństwa. Muszą się zmierzyć z komentarzami na przykład swoich koleżanek. Czują się też takie trochę zepchnięte na bok, bo wszystko dzieje się tak naprawdę wokół tego rodzeństwa. To temu rodzeństwu poświęca się jak najwięcej uwagi, a one są tak jakby na drugim planie, więc tutaj no zmienia się zupełnie schemat rodziny i no te rodziny też mają prawo do tego, żeby tak, zanim się w tym osadzą, żeby tak się też działo, zanim sobie poukładają to wszystko na nowo.
W tej odezwie niejako proszącej o taką empatię i zrozumienie, a z taką odezwą zwraca się do nas, do odbiorców Fundacji Wiatraki, stawiają Państwo też takie pytanie. Jak trudno jest wyjść do przestrzeni publicznej z dzieckiem, które na zbyt dużą ilość bodźców wokół reaguje płaczem, krzykiem i agresją? Jak trudno jest wtedy przyjąć komentarze życzliwych, w cudzysłowie, osób, którzy no, źle mówią o tym wychowanym, niegrzecznym, źle zachowującym się dziecku? To są takie najtrudniejsze sytuacje z codzienności?
Jeśli chodzi o życie w przestrzeni publicznej, to myślę, że tak, jedne z trudniejszych. Tu po pierwsze właśnie zanim sami sobie to wszystko poukładamy i już damy sobie prawo do przeżycia tych emocji, najlepiej jak już zaakceptujemy to, że nasze dziecko funkcjonuje nieco inaczej niż to standardowe, to wtedy wydaje mi się, że jest łatwiej już wyjść do ludzi i z takimi sytuacjami się spotkać. Bo już mamy tą akceptację, pewność, wiemy z czego wynikają te zachowania, jak pomóc temu dziecku. I wydaje mi się, że w tym momencie już jesteśmy silniejsi. Natomiast jeśli jest się na początku tej drogi i sam człowiek nie potrafi sobie z tym poradzić i jeszcze tego nie przetrawił, no to kiedy takie sytuacje się pojawiają, no to tak naprawdę tylko wbija się takiemu rodzicowi szpileczkę i jakby no to już nie zachęca do wyjścia, tylko do tego, żeby zamknąć się w domu, bo ktoś nas oceni, bo powie, że źle wychowaliśmy dziecko, że jesteśmy złymi rodzicami, że sobie nie radzimy, że to dziecko nam wejdzie na głowę, no i wtedy nie chce się już wychodzić.
Bo tak naprawdę autyzmu nie widać, prawda? Natomiast widać takie nienormatywne zachowania, czyli co, z czym możemy się zetknąć?
Czyli na przykład na niektóre dźwięki nasze dziecko może zareagować furią, może płakać, krzyczeć, rzucić się na podłogę, uderzać rękami w ziemię, bo ma za dużo bodźców i nie potrafi sobie poradzić. Jego układ neurologiczny jest tak przeciążony, że po prostu on nie wie, jak się zachować. No i rodzic musi pomóc mu w tym podejść i spróbować go jakby opanować, przytulić, wytłumaczyć, czy zabrać z tej przestrzeni, no ale to nie jest proste.
Bardzo trudne jest to też dla rodzica, prawda? On również uczy się, jak reagować na zachowania swojego autystycznego dziecka, jak reagować także na to, co dzieje się wewnątrz niego, dorosłego człowieka, któremu też trudno jest po prostu niektóre rzeczy zrozumieć.
Tak, ale my rodzice jesteśmy już nauczeni. Ja na przykład jak widzę, że mój syn skacze po kanapie, to wiem, że się bardzo cieszy. A kiedy zaczyna chodzić na palcach, to znaczy, że się mocno stresuje i warto wtedy mu to ponazywać i zapytać, o co chodzi, i on wtedy się uspokaja.
A proszę powiedzieć, czy trudne jest takie życie, kiedy tak naprawdę życie całej rodziny koncentruje się często być może nawet zbyt mocno na autyzmie dziecka i być może wszystkie inne potrzeby zostają, potrzeby rodziny, potrzeby społeczne, kontaktów towarzyskich zostają gdzieś zepchnięte, no bo przecież mamy autystyczne dziecko.
Właśnie bardzo trudno się wtedy funkcjonuje, dlatego staramy się bardzo dużo o tym mówić jako Fundacja Wiatraki, żeby ta jakość życia rodzin była dużo lepsza. Bo proszę sobie wyobrazić taką matkę, która koncentruje się tylko na autyzmie i na tym, żeby to swoje dziecko na początku jeszcze drogi myśli, że wyleczyć. I ja na przykład tutaj też mogę powiedzieć, że tak robiłam i wszystko kręciło się wokół leczenia. Ja woziłam swoje dziecko na mnóstwo terapii, a jeszcze dodatkowo bombardowałam go w domu. Każdą wolną chwilę spędzaliśmy na tym, żeby nauczył się jakichś nowych umiejętności. No i wtedy jakość mojego funkcjonowania była bardzo kiepska, bo nie dość, że on nie chciał tego robić, a ja jakby na to nie zważałam, to ja byłam ciągle sfrustrowana i zdenerwowana. Ja nie ładowałam swoich baterii nigdzie, nie wychodziłam do ludzi, tylko po prostu weszłam w formę zadaniową tutaj, żeby go jak najlepiej tutaj postawić na nogi. Ale niestety na dłuższą metę to tak się nie da, bo taka matka, która się koncentruje tylko na tym, czy to może być też oczywiście ojciec, jest sfrustrowana, przemęczona, przeciążona, może popaść w depresję, jest sfiksowana na chorobie i nie da się w takich okolicznościach być ani dobrą matką, ani dobrą żoną, ani dobrą kochanką. Tutaj to jest po prostu niemożliwe. Wtedy zaniedbuje się i wszystkie role życiowe swoje pozostałe i rezygnuje się ze swojego wolnego czasu, rozwijania pasji. Nie ma się gdzie, jakby nie ma się takiej odskoczni, gdzie się można pozytywnie naładować. W momencie, kiedy zaczęłam dbać o siebie i pozwoliłam sobie na to, żeby wyjść do ludzi, zrobić coś tylko dla siebie, to odkryłam, że tak naprawdę to jest praca i włożona dla całej naszej rodziny. Korzyści są dla całej rodziny, nie tylko dla mnie, bo ja wracam, jestem już w zupełnie innym nastroju i wtedy mogę być dużo lepszą mamą, bardziej cierpliwą. Wtedy widzę, że moje dzieci na przykład się stęskniły za mną i jakbym była w domu cały czas, to bym tego nie wiedziała.
Co takiego chciałaby pani powiedzieć rodzinom, które być może są dopiero przed postawieniem diagnozy, że dziecko dotyka spektrum autyzmu? Co warto im powiedzieć? Czy to jest koniec, czy początek drogi życiowej, trudnej, innej?
Chciałabym im powiedzieć, że jeśli widzą, że coś z dzieckiem dzieje się niepokojącego, żeby jak najbardziej to sprawdzili i nie bali się tego, bo jeżeli widać jest jakąś już dysfunkcję, to pewnie ona jest. Wiem, że jest im bardzo trudno i dotykają ich takie trudne emocje typu złość, gniew, rozczarowanie, takie poczucie niesprawiedliwości i te emocje mają prawo się pojawić, a zachęcam do tego, żeby się z nimi zmierzyli, żeby dali sobie prawo do tego, żeby to przeżyć. Ale jak już to minie, to warto jednak wziąć się w garść i to autyzm nie jest jakby końcem świata. Może być początkiem nowej drogi, która jakby też przewartościuje ich życie, zmieni priorytety, ale jeśli zadbają o siebie, o swoją całą rodzinę, o swoją relację partnerską, to jeszcze wiele dobrego ich czeka i to wszystko może wyglądać bardzo dobrze. Jakby wiadomo, że też nie chcę powiedzieć, że mają się cieszyć, bo ich dziecko dostaje diagnozę autyzmu, jak najbardziej nie, ale na to już nie mamy wpływu, tego nie zmienimy, a kiedy to zaakceptujemy, to będziemy też mogli zapewnić lepszą jakość życia dla całej naszej rodziny.
A czy ważne dla pani również było zaakceptowanie, że nie trzeba właśnie tak na siłę posyłać syna na różnego rodzaju rehabilitacje, na różnego rodzaju rzeczy być może, które no nie sprawiają, że dziecko lepiej się poczuje i będzie lepiej funkcjonowało, że nie trzeba go na siłę niejako próbować uleczyć, tylko po prostu zaakceptować ten autyzm w dziecku?
To było kluczowe, żeby zbudować dobrą relację jako matka-syn, odpuścić wiele rzeczy, zaakceptować i tak funkcjonować w miarę normalnie, akceptując to, że pewne rzeczy u nas w domu będą wyglądały inaczej i pewne dysfunkcje nam zostaną, inne się zniwelują, ale my jesteśmy rodzicami, nie jesteśmy terapeutami i może też na siłę się nimi nie ma co tutaj stawać.
Czego tak naprawdę potrzebują rodziny, w których padło już to orzeczenie, że dziecko ma spektrum autyzmu, od nas, od osób postronnych, ale też na przykład od tej najbliższej rodziny, od przyjaciół, od znajomych? Co tutaj warto nam powiedzieć, którzy też być może troszeczkę po omacku ciągle jeszcze poruszamy się wobec tych osób, w których rodzinie jest na przykład autyzm?
Myślę, że oczekują tego i potrzebują tego, żeby po prostu z nimi być. I w tych lepszych momentach, i w tych trudnych. Warto jest rozmawiać, pytać. Tutaj obie strony muszą wykazać się dużą otwartością i dobrą komunikacją. I czasami w takim trudnym momencie jedna osoba może potrzebuje wyjść z koleżanką na kawę i nie gadać o tym, co ją trapi, ale zmienić temat i zapomnieć o tym, co jest dla niej trudne. Czasem potrzebuje się wygadać, czasem wyjść gdzieś. Tutaj zachęcam do tego, żeby rozmawiać. Na pewno potrzebne jest to towarzystwo, mimo że czasem postawa naszych rodzin jest też trudna i tak się izolujemy na siłę, bo na przykład wyjście do znajomych, którzy mają dziecko w podobnym wieku i tutaj widzimy, jakie różnice są między naszymi dziećmi. Nie jest budujące i na początku pojawiają się emocje, z którymi się trudno zmierzyć. I my też możemy taką postawę przyjąć niezbyt przyjacielską, czy niezbyt pozytywną. Ale warto być, warto rozmawiać i myślę, że to taka obecność jest najważniejsza. Wiadomo, że czy nasi znajomi, czy rodzina nie są terapeutami i oni nie będą wiedzieli, jak się tam tutaj fachowo zachować, ale jak będziemy rozmawiali, to myślę, że się będziemy w stanie dogadać i wiele korzyści wypłynie z tego dla obu stron.
A kiedy widzimy na ulicy dziecko, które zachowuje się w taki niestandardowy sposób, a rodzic próbuje w jakiś sposób okiełznać to zachowanie, opanować to dziecko, jak powinniśmy się zachować?
Na pewno nie oceniać i nie komentować, zwłaszcza niezłośliwie. Warto, jak sobie pomyślimy, że być może jest tam jakiś problem i możemy tutaj tylko pogorszyć sytuację takim złośliwym komentarzem. Warto zapytać, czy można jakoś pomóc. Myślę, że tyle. Więcej nie da się. Już samo brak tych komentarzy to już będzie dużo dla naszych
rodzin.
Czyli
czasami lepiej przejść obok, bez jakiegoś komentarza i bez takiej próby na siłę pomocy, bo być może ta pomoc przyniesie odwrotny skutek, niż no właśnie ingerować w ogóle w takie zachowanie, prawda?
Tak. Myślę, że jak ktoś zapyta, czy może w jakiś sposób pomóc, to też tutaj jakby nie zrobi nic złego. Może akurat trzeba to dziecko przytrzymać, bo jest duże i ta matka nie może sobie poradzić. Ja kiedyś też byłam świadkiem właśnie takiej sytuacji i wystarczyło, że odezwałam się do tego autystycznego chłopca jako inna osoba i on się uspokoił. Zaczął ze mną rozmawiać i no i ta mama już miała lżej, bo on wyprawiał też takie...
No właśnie, jakie mogą być te zachowania niestandardowe? Jakie sytuacje możemy napotkać? Na przykład w sklepie, na przykład gdzieś na ulicy?
Płacz, krzyk, agresję, czasem takie wycofanie, schowanie się gdzieś za coś. To już jest indywidualne. Każde dziecko ma jakieś swoje niestandardowe zachowania. Najtrudniejsze to są te agresywne, bo trzeba to dziecko wtedy okiełznać, żeby nie zrobiło krzywdy ani komuś, kto znajduje się w najbliższym otoczeniu, ani sobie też.
Czy to dobrze, że w kwietniu właśnie świętujemy niejako poprzez uświadamianie, poprzez mówienie, poprzez unaocznianie też tak naprawdę, że takie osoby, osoby autystyczne żyją również w naszym społeczeństwie i jest to bardzo trudne życie i ich współistnienie z nami, z osobami normatywnymi. Czy to dobrze, że o takich rzeczach mówimy, że mówimy w mediach, że jest o tym coraz głośniej, także po prostu w takim pojęciu ogólnym społeczeństwa?
Tak, myślę, że bardzo dobrze, bo zwiększa się świadomość ludzi, widzą, jak to wygląda. Tak, nawet jak tutaj dzisiaj rozmawiamy i ja powiem kilka słów, to myślę, że w sposobie myślenia wielu ludzi już można coś zmienić. A jak ludzie też nie wiedzą, co to jest autyzm, jak się tutaj obchodzić właśnie z człowiekiem, który ma spektrum autyzmu, jak mu pomóc, a nie zaszkodzić, to nie mają narzędzia, żeby się zachować odpowiednio w sytuacji, kiedy gdzieś tam mają taki żywy kontakt z takim człowiekiem.
A przecież swoją drogą tak bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, co to takiego jest autyzm?
No jest to trudne pytanie. Jest to, no nie jest to choroba, jest to zaburzenie, które polega na tym, że ten człowiek funkcjonuje nieco inaczej niż standardowo funkcjonujący. Że może mieć problem z nadwrażliwością słuchową i w momencie, kiedy pojawia się zbyt duża ilość dźwięków, to na przykład on czuje się, jakby wpadła mu mucha do ucha i ciągle bzyczała, więc jakby jak sobie to wyobrazimy, to jako ludzie neurotypowi, no to jest trudno wytrzymać z takim czymś, to jest dosyć uciążliwe. Autystom trudniej czytać emocje, trudniej zrozumieć otaczający świat, czy normy i zasady, jakie funkcjonują w naszym społeczeństwie. Że na przykład przechodzi się na zielonym świetle, że jakieś zachowania mogą być niebezpieczne dla nas. Dlatego wymagają opieki osób drugich, jeśli są to ludzie nisko funkcjonujący.
Jakie emocje, uczucia mogą towarzyszyć rodzinie? No jesteśmy tylko w stanie sobie być może w niewielkim ułamku procenta wyobrazić w rodzinie, w której zostaje postawiona diagnoza autyzmu dla dziecka, ale z drugiej strony te wszystkie zachowania, te wszystkie emocje, które targają całą rodziną, są całkiem naturalne, prawda? I są niejako wpisane też w przejście kolejnych etapów od postawienia diagnozy, a także nawet od początku tej takiej niewiadomej, tylko intuicyjnego takiego weryfikowania poprzez rodzica, że coś jest nie tak z moim dzieckiem, prawda? Później przychodzi ta diagnoza, a potem przychodzi właśnie być może praca, rehabilitacja, ale też i takie przyjęcie niemalże jak w etapach żałoby tego, że no właśnie, że moje dziecko będzie inaczej funkcjonować.
No właśnie, to jest taki, no to jest ta największa taka niewiadoma i lęk przed tym, jak ono będzie funkcjonować, czy ono będzie mówić, czy nie będzie. Emocji jest cała masa, one są bardzo trudne i trudno sobie z nimi poradzić. Trudno jest zrozumieć to, dlaczego spotkało to właśnie naszą rodzinę, jak sobie tutaj poradzić. Warto w tych pierwszych etapach skorzystać z pomocy specjalisty. Pójść do psychologa, który pomoże nam się pogodzić z tą diagnozą. Samemu jest bardzo trudno. Jeszcze u nas w Polsce trochę trudno jakby wybrać się do takiego specjalisty, choć wydaje mi się, że z biegiem lat to się zmienia i mam nadzieję, że będziemy na tyle otwarci, że to nie będzie dla nas żadna hańba wybrać się do takiego specjalisty.
I to państwo polecają, pani to poleca, jako Fundacja Wiatraki. To też jest takie zdrowe podejście po prostu do tego wszystkiego, co dzieje się z nami wtedy, kiedy następuje ta diagnoza.
Jeszcze my ze strony fundacji tutaj, zwłaszcza ja, często umawiam się na kawę albo rozmowę przez telefon z rodzicami, którym jest trudno sobie poradzić i też oni wtedy pytają, jak to było u mnie. Rozmawiamy wtedy, nie jest to rozmowa specjalistyczna, ale taka, jakby rozumiemy, co się dzieje wewnątrz rodziny, czy w ogóle... Czy
poprzez doświadczenie, jako... prawda?
Tak, tak. Więc to też jest dosyć potrzebne.
Gdzie i jak mogą zgłaszać się do państwa rodzice, dzieci z autyzmem? Do kogo tak naprawdę państwo kierują swoje działania jako Fundacja Wiatraki?
My kierujemy działania do rodzin, w których są dzieci z niepełnosprawnościami. Nie tylko jeśli chodzi o autyzm, ale też o inne niepełnosprawności. Chcemy pokazywać swoim przykładem, że jakby da się funkcjonować nawet całkiem nieźle, mając nawet w rodzinie dziecko z niepełnosprawnością. Organizujemy takie spotkania, integrację rodzin dzieci z niepełnosprawnościami, kiedy spędzamy wspólnie czas rekreacyjnie, gdzieś na przykład na świeżym powietrzu. Oczywiście jak nie ma koronawirusa, bo teraz niestety wszystkie nasze działania zostały zawieszone. Organizujemy spotkania samych matek, samych ojców. Robimy różne warsztaty też. No niestety teraz przez to, że jest koronawirus, to takie działanie jest ograniczone, ale prowadzimy stronę www.fundacjawiatraki.org.pl i mamy też fanpage'a Fundacja Wiatraki. Tam można się skontaktować z nami. Jeżeli ktoś potrzebuje rozmowy czy jakiegoś wsparcia, to może napisać. Wtedy się umawiamy na telefon czy rozmowę przez Skype'a.
Wiatraki, bo?
Bo walczymy z wiatrakami w procesie leczenia naszych dzieci. I też wiatraki dają pozytywną energię, którą chcielibyśmy przekazywać innym ludziom.
Jakie wydarzenia w tygodniu, czy nawet w całym miesiącu autyzmu w kwietniu 2021 roku możemy śledzić gdzieś chociażby na stronach internetowych? Jakie wydarzenia u nas w Lublinie i w regionie lubelskim?
Na stronie Urzędu Miasta Lublin jest cały harmonogram zajęć, znaczy wydarzeń, które będą się odbywały w kwietniu. Są to różne warsztaty, webinary, konsultacje, darmowe diagnozy. Warto sobie tam zobaczyć.
Czy coś jeszcze, przepraszam, czy coś jeszcze chciałaby pani Ewelino, przekazać słuchaczom?
A jeszcze może chciałabym zaapelować o to, żeby też nie zapominali o tym, że są rodzicami dzieci, nie tylko dzieci z spektrum autyzmu, że mają też, jeśli mają w domu inne dzieci, te neurotypowe, to one też potrzebują bardzo uwagi i miłości z naszej strony. Jakby jesteśmy odpowiedzialni jako rodzice za to, żeby stworzyć im warunki, które zaspokoją podstawowe potrzeby i chciałabym, żeby te wszystkie dzieciaki dostały od rodziców to poczucie bycia ważnym i kochanym, żeby funkcjonowały w dorosłym życiu jako osoby pełnowartościowe, które poradzą sobie w każdej sytuacji, a nie jako osoby, które już od małego w domu gdzieś tam były trochę spychane na bok, one i ich potrzeby. Czasem to rodzeństwo czasem intuicyjnie, jakby nie chcąc obciążać rodziców, to już nie chcę tam ze swojej strony mieć jakichś oczekiwań czy wymagań i radzi sobie samo, no niestety możemy tutaj zrobić krzywdę dzieciom, bo później w dorosłym życiu też mogą spychać swoje potrzeby na bok, więc jakby apeluję o to, żebyśmy dbali o wszystkie dzieci, żebyśmy jako rodziny zadbali o swój związek partnerski, poszli czasami na randkę, żebyśmy też dbali o swoją przestrzeń, swoje pasje, zarówno mama, jak i tata, żeby nie rezygnowali z siebie w pełni na rzecz autyzmu, bo tylko to może jakby ułatwić nam takie funkcjonowanie, takie dobre funkcjonowanie, zdrowe, które nie kręci się tylko wokół autyzmu, tylko ten autyzm jest taką małą przeszkodą, którą trzeba przeskoczyć, ale da się, a cała reszta jeszcze jest w naszych rękach i jakość życia zależy tutaj od nas.
Bardzo dziękuję za te pokrzepiające słowa. Dziękuję także za uwrażliwienie całego społeczeństwa na autyzm, w tym przede wszystkim oczywiście naszych radiosłuchaczy. A naszym gościem była Ewelina Kanadys, prezes Fundacji Wiatraki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.